Rozdział drugi. Bagno rozterki. Potem ujrzałem w moim śnie, jak ów mąż zaczął biec. Nie oddalił się jeszcze bardzo od drzwi swego domu, gdy żona jego i dzieci, zobaczywszy to, zaczęły wołać za nim, wzywając go do powrotu. Mąż ów jednak zatkał swe uszy palcami i uciekał, wołając: żywot wieczny, żywot! Łukasz 14:26. I nie oglądał się, lecz biegł ku środkowi równiny. Również i sąsiedzi wyszli ze swoich domów, aby zobaczyć, jak uciekał. Jeremiasz 20, rozdział 10, wiersz. A gdy on biegł, niektórzy zaczęli się z niego naśmiewać, inni mu grozić, inni zaś krzyczeli, aby wracał. Z tych ostatnich dwóch postanowiło siłą sprowadzić go z powrotem. Jednemu z nich na imię było Uparty, a drugiemu Chwiejny. Mąż ów tymczasem był już dosyć daleko. Pomimo to postanowili urządzić za nim pościg i rzeczywiście tak zrobili. Już po chwili dogonili go. Wówczas uciekający zapytał: sąsiedzi, dlaczegoście przybiegli? A to oni odpowiedzieli: aby cię namówić do powrotu razem z nami. Ale on rzekł: to w żadnym wypadku nie nastąpi, wy bowiem mieszkacie w mieście zagłady, w miejscowości, w której i ja się urodziłem, a teraz dopiero zdaję sobie z tego sprawę, tam wcześniej czy później umrzecie i zapadniecie się głębiej niż grób, tam gdzie jest piekło, pali się ogień, siarka, a zatem rozważcie to i chodźcie raczej ze mną. Co? Rzekł Uparty. Mielibyśmy porzucić naszych przyjaciół i nasze wygody? Tak jest, odpowiedział chrześcijanin. Tak mu bowiem było na imię. To wszystko nie jest godne nawet porównania z najmniejszą cząstką tego, czego ja szukam i czym, mam nadzieję, będę się radował. Jeśli pójdziecie ze mną, to i wy te rzeczy pozyskacie i będzie się wam powodziło tak jak i mnie. Tam bowiem, gdzie ja idę, jest obfitość wszystkiego. Chodźcie zatem i przekonajcie się sami o prawdziwości moich słów. Uparty: cóż to za rzeczy, których szukasz, skoro porzucasz cały świat, aby je znaleźć? Chrześcijanin: ja szukam dziedzictwa nieskazitelnego, niepokalanego i niezwiędłego, które jest bezpiecznie zachowane w niebiesiech i zostanie we właściwym czasie darowane tym, którzy pilnie go szukają. Proszę, jeśli macie życzenie, przeczytajcie sami o tym w mojej księdze. Uparty: ach, precz z tą twoją księgą, wracasz z nami czy nie? Chrześcijanin: nie, ja nie wracam, gdyż przyłożyłem rękę swoją do pługa. Uparty: chodź zatem, sąsiedzie Chwiejny, wracajmy do domu bez niego. Istnieje bowiem grupa takich szalonych uparciuchów, którzy, gdy im się coś ubzdura, uważają, że są mądrzejsi aniżeli siedmiu mężów odpowiadających z rozsądkiem. Chwiejny: nie zło rzecz. Jeśli to, co ten dobry chrześcijanin mówi, jest prawdą, to rzeczy, których on się spodziewa, są lepsze aniżeli nasze. Jestem skłonny iść z nim razem. Uparty: co? Więcej jeszcze głupców? Weź sobie to do serca, moją radę, i wracaj. Kto wie, gdzie taki umysłowo chory człowiek cię zaprowadzi. Wracaj i bądź rozsądny. Chrześcijanin: nie tak. Ale raczej chodź ze mną, mój sąsiedzie. Te rzeczy, o których mówiłem, można naprawdę otrzymać. A prócz tego jeszcze wiele innych, pełnych chwały. Jeśli nie wierzysz moim słowom, to przeczytaj o tym tutaj, w tej księdze. Jeżeli zaś chodzi o prawdziwość tego, co tutaj jest napisane, to wszystko zostało przypieczętowane krwią tego, który nam tę księgę darował. Chwiejny: otóż, sąsiedzie Uparty, zaczynam skłaniać się do powzięcia decyzji. Zamierzam pójść razem z tym mężem i dzielić z nim przyszłe losy. Tylko, mój towarzyszu, czy ty znasz drogę do tego upragnionego miejsca? Chrześcijanin. Drogę wskazał mi pewien mąż, który nazywa się Ewangelista. On polecił mi pośpieszyć do tej małej bramy, która jest przed nami, a tam otrzymam instrukcję odnośnie dalszej drogi. Chwiejny. A więc chodźmy, dobry sąsiedzie. I poszli razem. Uparty. I ja wracam do domu. Takim fantastom wprowadzonym w błąd nie będę towarzyszyć. Po odejściu upartego chrześcijanin i chwiejny udali się w dalszą drogę po równinie, rozmawiając ze sobą. Chrześcijanin. Powiedz, sąsiedzie chwiejny, jak ci się powodzi? Bardzo się cieszę, że udało mi się przekonać cię, że należy pójść ze mną. Jestem pewien tego, że i sam uparty, gdyby odczuł, tak jak ja odczuwam, coś z mocy i grozy rzeczy dotąd jeszcze niewidzialnych, to nie oddaliłby się tak łatwo od nas. Chwiejny. Nurze, sąsiedzie chrześcijaninie, ponieważ nie ma tu nikogo poza nami dwoma, opowiedz mi jeszcze więcej o tych rzeczach, które mamy objąć posiadanie i jak nimi będziemy się radować. Chrześcijanin. Ja raczej sercem je odczuwam, a trudniej mi jest mówić o nich. Skoro jednak pragniesz się czegoś dowiedzieć, to przeczytam ci o nich z mojej księgi. Chwiejny. A czy jesteś pewien, że słowa tej księgi są prawdziwe? Chrześcijanin. Tak, gdyż księga ta została natchniona przez tego, który nie kłamie. Chwiejny. Dobrze to powiedziałeś, więc cóż to są za rzeczy? Chrześcijanin. Leży przed nami nieskończone królestwo. Otrzymamy żywot wieczny, abyśmy mogli zamieszkać w tym królestwie na zawsze. Chwiejny. To pięknie. A co jeszcze? Chrześcijanin. Mamy otrzymać korony sprawiedliwości i szaty, które sprawią, że będziemy się lśnić jak słońce w królestwie Ojca swego. Chwiejny. To wspaniałe. A co jeszcze? Chrześcijanin. Nie będzie już więcej ani płaczu, ani smutku, gdyż ten, który jest właścicielem tego miejsca, obetrze wszelką łzę z naszych oczu. Chwiejny. A jakie będziemy mieć tam towarzystwo? Chrześcijanin. Towarzyszami naszymi będą serafinowie i cherubowie, stworzenia, których sam widok olśni nasze oczy. Tam również spotkasz dziesiątki tysięcy tych, którzy do tego miejsca przyszli przed nami. Nikt z nich nikomu nie będzie ubliżał, ale wszyscy będą pełni miłości i święci. Każdy z nich chodzi przed obliczem Bożym i stoi w Jego obecności jako przyjęty przez Niego na zawsze. Jednym słowem, tam właśnie zobaczymy starców w ich złotych koronach. Zobaczymy święte dziewice ze złotymi harfami. Zobaczymy ludzi, których w tym świecie porąbano na kawałki, spalono ogniem, których pożarły zwierzęta czy zatopiło morze. A to wszystko dla miłości, którą żywili dla Pana tego miejsca. Wszyscy szczęśliwi i przyodziani nieśmiertelnością, jakby świetną szatą. Chwiejny. Już samo słuchanie o tych rzeczach wystarczy, aby serce napełnić radością. Ale czy tymi rzeczami istotnie będziemy się cieszyli? Jak dostaniemy się do grona tych, którzy w tych rzeczach mają swój dział? Chrześcijanin. Sam Pan, władca tego kraju, zapisał to w tej księdze, której istotną treścią jest to, że On da obfity dział w tych rzeczach każdemu, kto prawdziwie zechce je przyjąć. Chwiejny. A więc dobrze, mój dobry towarzyszu, rad jestem, że usłyszałem coś o tych rzeczach. Teraz chodźmy razem naprzód, nie zwalniajmy kroku. Chrześcijanin. Ja nie mogę iść tak prędko, jakbym pragnął, z powodu brzemienia, które znajduje się na moich plecach. Zobaczyłem moim śnie, że gdy tylko skończyli tę rozmowę, przybliżyli się do pewnego bardzo grząskiego bagna, które znajdowało się w pośrodku równiny, a ponieważ wcześniej nie zwrócili uwagi na to trzęsawisko, naraz obaj w nie wpadli. Bagno to nosi nazwę bagna rozterki. Zaczęli się w nim przez pewien czas tarzać, z trudem poruszając się w tym lepkim brudzie, a chrześcijanin, mając na plecach brzemię, zaczął wreszcie tonąć w błocie. Wtedy chwiejny odezwał się: „Och, sąsiedzie chrześcijaninie, gdzie jesteś teraz?” Chrześcijanin: „Szczerze mówiąc, nie wiem.” Po tych słowach chwiejny poczuł się obrażony i z gniewem tak przemówił do swego towarzysza: „Czyż to jest to szczęście, o którym mi przed chwilą opowiadałeś? A jeśli już na samym początku naszej podróży natrafiliśmy na taką przeszkodę, to czego możemy się spodziewać pomiędzy tym momentem a końcem naszej podróży? Jeśli tylko mi się uda wydostać stąd żywym, to będziesz mógł posiąść u wspaniały kraj sam, za siebie i za mnie.” Po tych słowach z całej siły zaczął wydobywać się z błota, aż wreszcie wyszedł z niego po tej stronie, która była najbliżej jego domu, i poszedł. Od tej chwili chrześcijanin już go więcej nie zobaczył. Został więc pozostawiony sam sobie, usiłując wydostać się z bagna rozterki. Pomimo to usiłował przebrnąć do brzegu bardziej oddalonego od swego domu, a bliższego wąskiej bramie, ale nie był w stanie tego dokonać z powodu swego brzemienia. Zobaczyłem jednak w moim śnie, że podszedł do niego pewien mąż, któremu na imię było Pomoc, i zapytał go, co on tam robi. Chrześcijanin: „Zostałem skierowany, mój panie, na tę drogę przez pewnego męża, który nazywa się Ewangelista. On również wskazał mi ową małą bramę, a to w tym celu, aby mógł ujść przyszłego gniewu. W drodze jednak do tej bramy wpadłem tutaj.” Pomoc: „A dlaczego nie szukałeś schodów?” Chrześcijanin: „Strach mnie pędził tak prędko, że obrałem najkrótszą drogę i wpadłem.” Pomoc: „A więc podaj mi swoją rękę.” Ująwszy go za rękę, wyciągnął z bagna, postawił na twardym gruncie i, pożegnawszy się z nim, odprawił w dalszą drogę. Potem ja przystąpiłem do tego męża, który go wydźwignął, i odezwałem się do niego tymi słowy: „Jeśli poprzez to miejsce wiedzie droga z miasta Zagłady do ciasnej bramy, jakże się to dzieje, że ten odcinek nie został dotąd naprawiony tak, aby biedni podróżni mogli dostać się tam bardziej bezpiecznie?” Na to on mi tak odpowiedział: „To błotniste trzęsawisko jest miejscem, którego nie da się naprawić, gdyż jest położone nisko i tu ustawicznie spływają szumowiny i brud, które towarzyszą świadomości grzechu. Dlatego właśnie miejsce to zwane jest bagnem rozterki, gdyż choć grzesznik został obudzony i ma świadomość swego stanu, że jest zgubiony, to jednak w duszy jego powstaje wiele trwóg, wątpliwości, rozmaitych myśli, które go pozbawiają odwagi, a wszystko to zbiera się i gromadzi na tym miejscu. Dlatego teren ten jest tak niebezpieczny. Życzeniem króla nie jest, aby teren ten miał takim pozostać. Pracownicy pod kierownictwem inspektorów jego królewskiej mości już przeszło 1600 lat usiłują go naprawić. O ile mi wiadomo, naprawa ta pochłonęła materiału w ilości co najmniej 20 milionów naładowanych furmanek. Tak, miliony dobrych pouczeń, które bez ustanku zostały sprowadzane z wielu miejscowości należących do dominów króla. Fachowcy twierdzą, że są to najlepsze materiały do poprawy gruntu w tym miejscu. A to wszystko w celu dokonania naprawy tego terenu, a jednak pozostaje on nadal bagnem rozterki i takim już chyba zostanie, choć zrobią wszystko, co jest w ich mocy. Co prawda, z rozkazu prawodawcy zostało umieszczonych tutaj kilka dobrych, solidnych schodów pośrodku tego trzęsawiska, ale w takich porach, w których bagno to wyrzuca wiele swych brudów, jak na przykład przy zmianie pogody, schody te trudno dostrzec. Bywa i tak, że ludzie wskutek zawrotów głowy nie natrafiają nogą na te schody i wpadają w błoto, okropnie się brudząc, pomimo tego, że one tam są. Skoro się jednak dojdzie do bramy, to dalej teren już jest dobry. Potem zobaczyłem w moim śnie, jak Chwiejny dotarł z powrotem do swojego domu. Przyszli do niego sąsiedzi, aby mu złożyć wizytę. Niektórzy z nich nazywali go mądrym człowiekiem, gdyż wrócił. Inni zaś nazwali go głupcem, gdyż zaryzykował wyruszenie w drogę wraz z chrześcijaninem. Jeszcze inni wyśmiali jego tchórzostwo, twierdząc, że skoro zaczął robić pierwsze kroki na tej drodze pełnej przygód, to nie powinien był okazać się tak podłym, aby rezygnować z niej dla kilku trudności. Tak więc Chwiejny siedział pomiędzy nimi, odgryzając się jak tylko umiał, aż poczuł się już bardziej pewien siebie, a w końcu zmienili temat rozmowy i zaczęli wyśmiewać się z biednego chrześcijanina poza jego plecami. To wszystko, co dotyczy Chwiejnego.